Partnerem CoDrive jest Continental, producent opon Sport Contact 7.
Serdecznie witam w CoDrive numer 58, CoDrive przed Grand Prix Austrii, CoDrive przed 80. rajdem Polski. Pozdrawiam serdecznie z Mikołaj, gdzie jezioro zimne, a gofry gorące. Ja już tu sobie sprawdzam OS-y, czy tam jest dobrze naszutrowane, ale dosyć o mnie. Witam serdecznie Aldonę Marciniak.
Dzień dobry, dzień dobry.
Oraz witam Cezarego Gutowskiego, Czarku. Dzień dobry.
Buon dia.
Wreszcie nie w żadnych podróżach, wreszcie macie chwilę, żeby posiedzieć na pupkach, zanim pojedziecie dalej. No tak wiesz, w podróży, no przynajmniej nie jadę, nie zatrzymuję się gdzieś na bezdrożach i nie łapię po drzewach jakiegoś internetu. Dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, jak Mercedes zazdrości Red Bullowi i postanowił sam rozkręcić sobie wojnę domową i wewnętrzną aferę. O wszystkich bajkach Charlesa Leclerca i Jeana Todda. No i o tym, czy Lando Norris jest pierwszym kandydatem do zrzucenia króla z tronu, ale zaczniemy od propsów i disów za Grand Prix Hiszpanii. Powiem tak od siebie, że chyba Grand Prix Hiszpanii, które widziałem mimo wszystko dosyć sporo negatywnych opinii, a mi się jak na Grand Prix Hiszpanii dobrze oglądało, naprawdę, od początku do końca. Było tak, że troszkę to wszystko zwolniło w pewnym momencie, ale i ta końcówka taka dosyć emocjonująca, ale Aldona, props.
Ale po pierwsze.
Tak.
Czy jesteś jakimś ten Justice Warriorem? Bo jakby zauważyłem od dłuższego czasu, myślałem, że mi się zdaje, że jakoś i przestałem być wybierany jako pierwsza osoba, która mówi propsy i disy. Czy straciłem tak. Swoje prawa jako, nie wiem,
Las Vegas?
Biały Polok już nie może nigdy zaczynać?
Tak, biali Polacy są u nas nisko na liście, niestety. Może nastąpi jakieś przetasowanie w ramach jakiejś rewolucji. Poza tym było tak dużo głosów, które sugerowały w mniej lub bardziej subtelny sposób, że to jednak najpiękniejsza ze składu powinna zaczynać, więc się przychylam.
Okej, rozumiem. Ty rządzisz.
Ale, no dobrze, ale może na disy troszkę zamieszamy. Niech Polacy, męscy Polacy mają swój głos, ale Aldona zaczyna od propsów, mimo wszystko.
Mój props idzie kolektywnie do Alpin. Po pierwsze za ściągnięcie boskiego Flavio, co daje nam pożywkę do rozmów, tematów i nabijania się z nich przez kolejny czas. Ale to osobny temat. No a po drugie, super kwalifikacje, dobre punkty, jak na zespół po takim fatalnym początku sezonu. Nic nie zmienili w samochodzie, tylko trochę lepiej go rozumieją. Mówią, że jeżeli to się utrzyma, no to wtedy będą szybcy na innych torach. W końcu jakieś światełko w tunelu.
Czarku, czy zgadzasz się z propsem po ostatnim?
Nie, zgadzam się, wiecie, przyszedł Flavio i od razu, proszę, poprawa rezultatów. Nie, no wiadomo, to jest przypadek, ale to jest fajnie, myślę, że żeby też nie przesłodzić, Alpine robi to, czego powinno się oczekiwać od zespołu, który jest teamem fabrycznym i mówi nam, że ma ambicje mistrzowskie, tak, więc to jest coś,
czego... Nie, Alpine tego nie robi, Alpine tego nie robi od lat.
Nie, ale chodzi mi o ten recovery, nie? Że po prostu jakby biorąc pod uwagę nisze, w jakiej się znaleźli, żeby nie użyć słowa na D, a kończącego się na UPA, to no, po prostu nic innego nie powinni robić, a jednak cieszy oko. Także jakby przywraca wiarę w zespół, który nas tej wiary ostatnio pozbawił siebie dość mocno.
No, ale twój props jeszcze, Czarku.
A, tak, mój props. Max Verstappen. Będę korzystał z okazji, żeby dawać props Verstappenowi, żeby odrobić tak wszelkie krzywdy wytykane nam przez fanów Verstappena, no ale to jest znowu ten moment, kiedy pokazał, że coś, co mówiąc skromnie, mówiłem od dawna, że jest kierowcą, który nie musi mieć najszybszego bolidu, żeby zdobywać optymalną liczbę punktów i co więcej, nawet żeby wygrać wyścigi. I tak jak było w Kanadzie, tak i teraz dokładnie to pokazał.
Proszę Państwa, wszystko, co my tu mówimy, to jest tak naprawdę powtórzenie po tym, co Czarek już kiedyś powiedział. Gdybyście przesłuchali wszystkie dawne materiały, to byście mogli tutaj przewidywać, co my będziemy mówić w zasadzie. Tak, no, to chyba Matt Gallagher napisał na Twitterze, że Max Verstappen ma jakąś po prostu, jest jakoś alergicznie nastawiony do tytułu Driver of the Day, bo nie może go zdobyć, a jedzie po prostu fantastycznie kolejny wyścig. Jeszcze dwa wyścigi temu między nim a Leclerciem było chyba 30 punktów różnicy, teraz to już jest 60 kilka. Więc to tak, ode mnie props dla Lewisa Hamiltona, który zdobył swoje pierwsze podium w sezonie, który wreszcie pokonał Russella, który go miażdżył w kwalifikacjach. Co też było ciekawie i bardzo pokrętnie wyjaśniane przez Jamesa Allisona, może jeszcze sobie do tego wrócimy, ale chciałem jeszcze dać też takie wyróżnienie dla George'a Russella za ten start, bo byli tacy, którzy próbowali, a którym nie wyszło, patrz, Sergio Perez z Meksyku, a tutaj Russell wyskoczył, byłem w szoku, ja tak bardzo byłem skupiony na Verstappenie i Norrisie, że nagle jak ten wyskoczył tam z boku, nie wiedziałem, co się dzieje. Więc to ode mnie. Adis, zacznie Czarek w takim razie.
O, ja dziękuję, jaką miło.
Bardzo proszę.
Niestety spadłem, bo mam dwóch kandydatów na Adisa. Więc... I nie wiem, którego wybrać. Wybieram między kierowcami Ferrari. I zastanawiam się, czy... No tak, no bo... Z jednej strony Leclerc za ten numer z trąceniem Norrisa, to był krok za daleko, ale jednak Carlos Sainz wygrywa mojego Disa za to jego płakanie, że jest największym płaczkiem chyba teraz stawce Formuły 1 po tym, jak odszedł z niej Vettel. Największym, kurde, ciągle o coś płacze i mówi po wyjściu z samochodu, że Leclerc za dużo narzeka po tym, jak go w zasadzie przygwoździł do wewnętrznej strony toru, wyprzedzając jakby wbrew ustaleniom. I Leclerc to fajnie wytłumaczył, że jedno, że ustaliśmy, że będziemy oszczędzać opony i że będziemy to robić też w zakręcie numer 14 ostatnim, a on postanowił mnie wyprzedzić, ale okej, tutaj jest przed swoim, jest w specyficznej sytuacji, czyli czytając między wierszami, nie ma roboty, chociaż przebiorowa oferta oczywiście, tylko klasy B, a z drugiej strony jest no, przed swoim tłumem, czyli jakby chce strzelić popisa na szosie, on to rozumie, no, ale sposób, w jaki dokończył ten manewr i przyznam, że no, jak oglądam wyścigi i tam mam tutaj, tu mam live timing, tam mam ekran z wyścigiem, tu mam Discorda z moimi patronami, tutaj mam Twittera do komentowania i dwa okna z notatkami, bo jedne robię notatki do scenariusza, do F1 vloga, drugie robię notatki takie ogólne z wyścigu i jeszcze obok mam otwarty tekst do przeglądu sportowego, bo akurat pisałem relacje, to czasami jakby coś może mi umknąć, bo jakby jest to duża podzielność uwagi. I ja tam widziałem kątem oka ten manewr i myślałem, że Leclerc trochę przesadza, ale potem zobaczyłem powtórkę i zobaczyłem zdjęcie z jakby z kamery Leclerca, kiedy on jedzie po wewnętrznej już ponad połowa bolidu poza torem na tarce głęboko tnie na początku zakrętu i ma na przednim skrzydle ma koło Sańca i na swoim przednim kole. No i sorry, kurde, to taka jazda jeszcze z kolegą z ekipy, ale z jakimś kimkolwiek, po prostu pojechał jak urak. I potem wychodzi i rzuca tekst na największy paczek Formuły 1, że Leclerc za dużo narzeka, to się naprawdę już prosi o pomstę do nieba.
Miałem taką myśl teraz, jak mówiłeś o tych wszystkich ekranach odpalonych na raz, że jak cię zaproszą kiedyś do Freak Fightów, to będziesz Cezary Ośmiornica Gutowski, że tak cię a druga rzecz jeszcze a propos tego Sańca, to jest ciekawe, że zawsze jak się coś z nim wydarzy, to po prostu już teraz mam tak, że czekam i nagle wiecie, pojawia się ten ekranik, że Sańc, że będzie z radio i on się od razu tłumaczy, że nie, to ja byłem z przodu, nikt go nie pyta, ale on chce już ustawić sytuację, że jak coś, to nie on. To taki właśnie Sainz. Dobrze, ja wezmę Disa, ponieważ też miałem dwóch kandydatów. Jeden to byli kierowcy Ferrari. Ode mnie Dis dla całego zespołu Vicarb, który przywiózł potężne naręcze poprawek i co tu się miało nie dziać w tej Hiszpanii, a położyli ten wyścig no tak słabo to już nie było dawno jak na nich, że jeżeli Tsunoda gdzieś tam dołował, no bardzo słabo. To tyle ode mnie, zwłaszcza, że a może nie zwłaszcza, tylko że przede wszystkim, że tak się hajpowali, że czego oni tu nie przywożą do tej Barcelony. I Aldona Marciniak, najlepsze na koniec, słuchamy.
Mój diss dla Sergio Pereza, który w sumie okazał się najwolniejszym z kierowców czterech ekip czołowych w tym momencie, najszybszych w tym wyścigu. Okej, start z karą, 11 miejsce, Barcelona, trudno się wyprzedza, bla bla bla. Wciąż, gdzie jest ten Sergio Perez? Nawet sobie sprawdzałam ostatnio, gdzie był Valtteri Bottas, gdzie był Nico Rosberg w trakcie dominacji Mercedesa. To się ma nijak do tego, gdzie jest teraz Sergio Perez. I no, tylko strach pomyśleć z punktu widzenia Red Bulla, co by było, gdyby mieli dwóch Sergio Perezów w samochodzie. To byłby dramat.
To trochę jak w tej piosence Danuty Ring, dzieci, mężczyźni, to, gdzie ten Sergio Perez. To ja chciałem jeszcze, zanim przejdziemy, coś, co... Mówiłem o tym we vlogu, ale myślę, że warto to wyłuszyć. Pytanie, czy wy się ze mną zgadzacie, ale powiedzmy, jestem doświadczonym oglądaczem rajdów Formuły Pierwszej, bo to już 20 parę lat grubo, w zasadzie to 30 ponad. I moim zdaniem Formuła 1, tak jak we wszystkich zmianach, które robi i kombinacjach, powinna dążyć do takiej Formuły 1, jaką zobaczyliśmy w Hiszpanii. To jest ten wzór, od którego może być trochę jakby w jedną stronę wahnięcie, albo jeszcze lepiej w drugą, ale generalnie proporcje akcji na torze i elementu strategicznego były bardzo dobre w tym wyścigu. I także tego oddechu, że były takie momenty, kiedy można było sobie na chwilę odpocząć, popatrzeć, co się dzieje w live timingu. Tak więc moim zdaniem to jest ten ideał, do którego powinna dążyć Formuła 1. Z jednej strony show, z drugiej strony inteligentne oglądanie wyścigów, bo na tym polega Formuła 1 i po prostu wszystkiego po trochu, niczego za dużo. Bo niektórzy mają takie teorie, że powinno być, nie wiem, im więcej wyprzedzenia, tym lepiej. Pamiętam, jak wprowadzono DRS i było Grand Prix Turcji, jeśli dobrze pamiętam, była taka orgia wyprzedzeń, że po prostu nie wiadomo było, co się dzieje, po prostu za dużo. Więc co za dużo, to niezdrowo. I moim zdaniem Grand Prix Hiszpanii było właśnie tak idealnie wymierzonym wyścigiem, jeśli chodzi o emocje i sposób śledzenia Formuły 1.
Aldona, proszę, czy się zgadzasz?
Zgadzam się i powiem wam, to już trochę sygnalizowaliśmy, że w kontekście tego, co się dzieje w ostatnim czasie, to ja się wcale nie cieszę na nową formułę techniczną 2026. Wcale mi się to nie podoba, bo wydaje mi się, że taka Formuła 1, jaką mamy nie od samego początku tego sezonu, ale od kilku wyścigów, to jest właśnie ta Formuła 1, tak, której chcieliśmy i szkoda będzie to zepsuć, a moim zdaniem to zostanie zepsute.
Tak, ja też się zgadzam, że już się przyzwyczailiśmy do czegoś, co działa, co jest fajne, a zaraz znowu będzie jakieś takie mocno randomowe przetasowanie, ktoś w coś trafi, ktoś w coś nie trafi, będzie dużo zmiennych losowych. Ja się zgadzam też, ja bym może jeszcze trochę podkręcił tej walki, tak wiecie, pewnie może jeszcze gdyby były ze 4-5 okrążeń, ten Norris by dojechał do Maxa, a Leclerc do Russella, to może jeszcze by się coś tam zadziało, ale też nie narzekałem, nastawiałem się na nudy. Więc byłem bardzo, bardzo przyjemnie zaskoczony. Ale teraz porozmawiamy sobie już o Red Bullu, który przed wyścigiem Helmut Marko mówił, że jeżeli tutaj nie będą mieli dużej przewagi, to znaczy, że mają duży problem. No i nie mieli wielkiej. Verstappen mówił tak: rok temu mieliśmy najlepszy samochód, teraz nasza przewaga rozpłynęła się zupełnie. Z kolei Lando po wyścigu: mieliśmy najszybszy samochód w stawce, zadecydował mój błąd na początku. Ale tak sobie o tym myślałem przed tym naszym spotkaniem, moi drodzy, i patrzyłem sobie na te wyniki, no i było tak, był Verstappen, był Norris, ale trzeci Hamilton miał już 15 sekund straty do Norrisa. I czy trochę tak jak nie rozmawialiśmy, czy trochę tak jak rozmawialiśmy o tym, że to nie dominacja Red Bulla, tylko Verstappena, czy trochę nie jest tak, że to ten McLaren jest taki przewybitny, tylko po prostu Norris zaczyna dobijać poziomem już bardzo blisko Maxa. To co, Czarku, chyba gdzieś pisałeś, że tak jak mu brakowało jeszcze czasem tego dobrego czasu w kwalifikacjach, tak teraz zrobił totalnie atomowe okrążenie i że staje się coraz bardziej kierowcą kompletnym. Czy nie mamy trochę tak, że trochę tym dwóch kierowców tak naprawdę nam przesłania realny obraz stawki? Piastri nie był trzeci, Perez też nie był trzeci, tak? Do tego pije. Czy zgodzisz się ze mną, że trochę tak jest?
Powiem tak, ja mam taki sposób patrzenia bardzo intuicyjny na wyścigi. On mi się bardzo sprawdza, tym bardziej, że potem czytam jakby, bo ja jestem mało, średnio liczę, jestem słaby z matmy. I jak czytam analizy ludzi, którzy liczą dokładnie ułamki sekund i liczby okrążeń na danym rodzaju opon, to się jakoś dziwnie zawsze pokrywa, więc na moje oko znowu i na moją intuicję McLaren od dłuższego czasu ma jednak najszybszy bolid, bo to widać w różnych oznakach, typu na przykład średnie tempo i generalnie tempo osiągane przez kierowców, ich powtarzalność, swobody jazdy samochodem, bo to jest wiele czynników takich, które ja biorę pod uwagę. I samo prowadzenie się samochodu, to czy walczy z bolidem, czy nie walczy, czy się łatwo prowadzi, czy się trudno prowadzi, to też ja akurat mam to szczęście, że widzę takie rzeczy. I jakby tak składam swoje wnioski na temat tego, co jest jak szybkie. I na moje oko to już od kilku wyścigów McLaren jest najszybszym samochodem i to jest potwierdzane faktycznie z czasem przez coraz więcej osób no, które mają coś do powiedzenia i też przez osoby, które faktycznie podają ci konkretne wyliczenia, konkretne delty czasów. Więc moim zdaniem jednak McLaren ma przewagę. Drobną, bo drobną, ale ma i no, tak jak już mówiliśmy, to Max Verstappen wyciąga to w ciut słabszym, ale też świetnie operującym jakby Red Bullu jako zespole te wyniki, ale Norris moim zdaniem właśnie, no Norris niestety zepsuł wrażenie tym startem, ale start nie musi być winą kierowcy, ale jak jest winą kierowcy, no to wiecie, to jest ten jeden moment na cały wyścig, wiecie, wybicie z progu, więc też nie zawsze musi się udać, więc ciężko mieć do niego pretensje o ten jeden element, bo to nie zawsze, niezależnie co to, czy to była bardziej jego wina, czy zespołu, już bym go tak bardzo o to nie dusił. Lepsze wrażenie robi to, że zrobił to okrążenie, które nazwał dziełem sztuki w kwalifikacjach, coś, czego mu najbardziej brakowało. Mm-hmm. Aldona, widzę, że ten, że miałeś...
Wyrywa się jak... Tak.
Wiecie co? Tak, ale głupio powiedzieć, już zapomniałam. Dlatego ja zawsze wszystkim przerywam i Cezary się irytuje, bo jak mu przerywam, to wtedy on nie pamięta, co chciał powiedzieć, a jak ja nie przerwę, to wtedy ja nie pamiętam, co chcę powiedzieć.
Za dużo masła.
Już wiem, co chciałam powiedzieć, że mam wrażenie, że różnica teraz polega na tym, że Red Bull wcześniej, żeby wygrać, mógł popełnić błędy. Rzadko kiedy je popełniał, ale mógł sobie na to pozwolić, bo taka była przewaga samochodu. W tej chwili nie ma takiej przewagi samochodu i w tej chwili wszystkie inne rzeczy muszą zadziałać na 100%. Musi zadziałać na 100% kierowca, Max Verstappen, a też mu się zdarzają błędy, patrz, ostatnie kwalifikacje i tak dalej. Musi zadziałać na top strategia i to się udało w Hiszpanii, gdy zachowali sobie świeże softy i mieli dzięki temu więcej opcji, których na przykład Mercedes nie miał. Musi się wszystko zgrać. Jakby po raz pierwszy muszą pracować naprawdę w każdym aspekcie na 100%, bo nie uratuje ich czysta prędkość samochodu i to jest fajne, bo to jest więcej pól, w których można ich podgryźć i w których nie są tacy bezbłędni zawsze.
Przepraszam, bo cały czas mnie to rozprasza. Co to jest za samochód na ścianie? Czy możesz mi tylko powiedzieć, żebym się nie zastanawiał dalej? Dla tych, którzy nas tylko
Ferrari.
Słuchają, Aldona.
To jest Ferrari, patroni Cezarego świetnie znają tego artystę, który robi takie motosportowe pamiątki. Cezary, powiedz coś więcej.
Tak, tak, to mój patron też, Adrian Cymer, garażysta.pl, tak się nazywa ta strona, to od razu polecam. To nie jest reklama, to jest po prostu taka rekomendacja czysta no, kogoś, kto bardzo jest jakby życzliwym człowiekiem i członkiem naszej społeczności, który zaprezentował Aldonie.
Tak,
on robi takie rzeczy, one są bardzo fajne. Ja mam też zresztą swojego Nikiego Lauda tam z tyłu.
Kto nas słucha, nie ogląda, to zachęcam, żeby sobie zerknąć, bo ładna rzecz. Dobrze, ale wracając. Tak się zastanawiałem, czy Lando Norris wyrósł nam już mocno na tego best of the rest, czy jednak nie, czy nie jest krok przed innymi młodymi, nazwijmy to jeszcze potencjalnymi mistrzami świata, patrzę Russell i Leclerc, chodzi mi o to pokolenie. Czy jednak Lando nie poczynił największych postępów?
Jeszcze garagista.pl, bo powiedziałem garażysta, garagista. Lando tak, odnoszę takie wrażenie i faktycznie wyszedł trochę, jak mi się zdaje, na... Tak jak wcześniej wymieniając najlepszych kierowców Formuły 1, zaczynałbym absolutnie od Maxa Verstappena, który jest najlepszym kierowcą Formuły 1. I tam gdzieś bym zaraz umieszczał Alonso, Leclerca, idąc mniej więcej w tym kierunku, tak teraz odnoszę wrażenie, że no, nie wypada na drugim miejscu nie dać Lando Norrisa i nie chodzi tylko o to, bo ktoś może powiedzieć, no zaraz, chłop ma najszybszy bolid i od dwóch wyścigów nie wygrał. Wygrał Max Verstappen, owszem, dlatego nie mówię, że jest najlepszym kierowcą, tylko jednym z najlepszych, ale postęp jego, obok postępu McLarena, też jest widoczny jako kierowcy. I to na przykład tym znakiem były kwalifikacje do Grand Prix Hiszpanii. Teraz już tylko kwestia tego, czy będzie w stanie powtarzać te składanie tych okrążeń do końca. To też jest coś, czego się trzeba nauczyć, ta powtarzalność. Natomiast no, teraz wydaje mi się, że Lando Norris jest być może jeszcze w McLarenie chyba największym kandydatem na to, żeby pokonać Maxa Verstappena, jak nie w tym, to w przyszłym roku.
A do nas chcesz coś jeszcze dodać, czy idziemy do...
Wiesz, to tylko jedno zdanie, że ja mam jeszcze jedną małą wątpliwość. Ja nie zapomnę Norrisowi tego, jak on się zachowywał na początku minionego roku, gdy samochód był nigdzie i Lando Norris też był nigdzie. On w ogóle nie miał w sobie czegoś takiego, że wyjdziemy z tego, wyciągnijmy zespół, będę liderem, tylko był obrażonym dzieciakiem. I to wrażenie zostanie ze mną. I jeszcze potrzebuję trochę, żeby się przekonać, że on może być takim liderem ekipy niezależnie od wszystkiego, bo rok temu na tym etapie nie był.
Tak, to prawda, ale pamiętajmy, że rok temu, nie żebym go bronił, ale że rok temu, kiedy był właśnie taki, jak opowiadałaś, kiedy nie chciał nikomu odpowiadać na pytania i w ogóle był smętny i zły na cały świat, że to już było jakieś podsumowanie iluś lat, kiedy mówili mu tak, Lando, już za chwilę będziesz miał ten ekstra bolid, a cały czas była kicha. No i to tak, to tylko tyle ode mnie.
Dobra, czy ja mogę na być może zamknięcie tego wątku zadać jedno pytanie otwarte? Ciekawa jestem opinii. Czy to mogła być druga Imola, czy Lando Norris mógłby wygrać ten wyścig, gdyby ten wyścig trwał parę okrążeń dłużej? Cezary, słucham cię. Bo ja uważam, że nie. Uważam, że to jest przehypowane.
A ja, znaczy ja myślę, że była taka szansa, dlatego chodzi o profil zużycia opon jeszcze raz, czyli coś, co jest wielką siłą McLarena, czyli sposób taki ustawienia samochodu, że, to, że oni naprawdę mają opony bardzo dobre w drugiej części stintu. A w większości, w pozostałych samochodach, także w Red Bullu, jednak ten stan opon spada, dlatego przez jakiś czas Max się trzymał po swoim pitstopie, przy czym Max wyjechał na nowych softach, a Norris na używanych. Trzymał dość wyraźną przewagę 7 sekund, a potem im bliżej końca, tym bardziej się zbliża. Fakt jest taki, że Max też trochę odpuszczał bardziej, no bo wiedział, że no, już ma na tyle duży zapas, że nie musi aż tak obciążać opon, więc to nie było tak, że aż tak bardzo zwalniał, jechał na limicie, ale jednak przypuszczam, że może dwa to nie, ale jakby było powiedzmy 5-8 okrążeń więcej, ale to wtedy też by był inaczej przygotowany Verstappen, tak? Inaczej by strategię obrali, jechałby pewnie na innych oponach i tak dalej, więc to też jest takie jak gdybanina. Natomiast gdyby nagle powiedzieć, słuchajcie, robimy fajniejszą Formułę 1, przedłużamy wyścig o 5 okrążeń, zapominając o tym, że musi starczyć paliwa, to prawdopodobnie po tych 5 okrążeniach Norris byłby z przodu.
Ja się nie zgadzam, moim zdaniem nie wyprzedziłby Maxa Verstappena. Przepraszam, w sumie to się zgadzam. Moim zdaniem nie wyprzedziłby Maxa Verstappena nawet przez te 5 okrążeń więcej. No tak, i tak jak powiedzieliśmy o tym Lando, że jak jest dobrze, to jest dobrze, a jak było źle, to było słabo, tak chyba trochę jest też w Mercedesie. Jak szło, to szło wszystko. A jak się zaczęło sypać, to od 3 lat nie mogą zrobić mistrzowskiego bylidu i pojawiają się afery i aferki, ta związana z Lewisem Hamiltonem. Dla tych, którzy kompletnie nie wiedzą, co się dzieje, otóż został wysłany mail anonimowy, ale dokładnie na tę samą listę przedstawicieli Formuły 1 i mediów, do których wcześniej w tym roku przekazano rzekome wiadomości WhatsApp Christiana Hornera, na taki temat, że no tutaj Mercedes sabotuje karierę Lewisa Hamiltona.
Na przykład ktoś no się podawał w ogóle za pracownika Mercedesa, tak? Że ja tutaj pracuję, to
tak.
Niepokojące donosy.
Tak jest. I Toto Wolff wziął sprawy w swoje ręce i zgłosił sprawę na policję, ale nie, to nie ucichło, on się o tym wypowiada. Mamy tu kilka soczystych cytatów, więc zacytuję, skoro je mam. Toto Wolff ujawnił, że policja jest zaangażowana w śledztwo dotyczące źródła anonimowego e-maila oskarżającego zespół o próbę celowego sabotażu samochodu i kariery Lewisa Hamiltona. Wiadomość rzekomo pochodziła od członka zespołu i oskarżała Mercedesa, a zwłaszcza Wolffa, o systematyczne sabotowanie samochodu, strategii i zdrowia psychicznego Hamiltona. Dalej w tej wiadomości czytamy, że mają miejsce podstępne działania i autor lub autorka obawiała się, że zespół jest na niebezpiecznej ścieżce, która ostatecznie może zagrażać życiu Lewisa. No i Wolff mówi tak, to nie pochodzi od członka zespołu, to jest niepokojące, szczególnie gdy ktoś mówi o śmierci i tych wszystkich rzeczach. Dlatego w tej sprawie mamy policję, która to bada. Badamy adres IP, badamy telefon, to wszystko, ponieważ takie nadużycie w internecie muszą się skończyć. Ludzie nie mogą chować się za swoimi telefonami lub komputerami i obrażać zespoły czy kierowców w ten sposób. Nie wiem, co niektórzy teoretycy, nie wiem, co ci wszyscy szaleńcy tam myślą. Lewis jest częścią zespołu od 12 lat. Przyjaźnimy się, ufamy sobie. Chcemy zakończyć to na wysokim poziomie, to, czyli tą wspólną przygodę. Chcemy świętować naszą relację. Jeśli w to wszystko nie wierzysz, jeżeli nie wierzysz, że chcemy wygrać Mistrzostwa Świata Konstruktorów, to twoja sprawa, ale częścią Mistrzostwa Świata jest to, że oba samochody wygrywają, więc do wszystkich tych szaleńców idźcie do psychiatry. No i
wiecie
no,
co, przepraszam, ja się jakby zaczęłam się, uśmiechnęłam się w momencie, w którym może to było niewłaściwe, no, ale to jest
bawi
jakiś
się
absurd,
to po prostu.
No. To jest jakiś absurd od początku do końca.
Znaczy, tak tu jest, przepraszam, to jest wielowątkowe. Po pierwsze, dokładnie ta sama liczba osób, które dostały wiadomości o Hornerze, co pozwala nam myśleć, że to mogła wysyłać dokładnie ta sama osoba lub grupa osób. No i te zarzuty, które są no, ekstremalnie mocne, no, że zagraża zdrowiu psychicznemu Lewisa, że może skończyć się jego śmiercią. Czarku.
Po pierwsze zastanawiam się, jak Wolf jakby atakuje zdrowie psychiczne Lewisa Hamiltona, czy nie wiem, wynosi na bagla latarnię, zawiesza i mówi mu nie, tam nic nie świeci, czy to o to chodzi, czy jakieś inne techniki stosuje, mniej popularne. Jest to jakby przejaw histerii pewnej grupy kibiców, która jest przypisana do pewnego konkretnego kierowcy. Ja nie mówię, że wszyscy pozostali kibice są idealni. Wydaje mi się, że jest też grupka kibiców Maxa Verstappena, którzy, no mówię, jak ktoś narąbany w trzy dupy pod trybuną na środku toru w środku dnia sika pod słup, to jest to raczej facet w pomarańczowej koszulce i mówi po holendersku, tak? Więc to, żeby nie było, że to jadę na jedną grupę. Ale jest taka grupa, który wokół siebie zgromadził Lewis, poprzez, wydaje mi się, że są to kwestie takie światopoglądowo, a jego światopogląd, a dwa to jakiś sposób lansowania siebie, które no, prezentują jakiś inny sposób, taki typ myślenia. No, Hamilton generalnie i Mercedes, hipokryzja, tak? To jest jakby, a hipokryzja jest bardzo wpisana w obecne czasy. Jest to największa choroba, wydaje mi się, obecnie społeczna. To jest hipokryzja i to jest jakby, ona jest rażąca. To jest coś, co staram się pokazywać od wielu lat i coś, za co dostaje mi się od niektórych po głowie, ale to się z tego bierze. I tak jakby te osoby, które tak naiwnie biorą, jakby łykają te wszystkie wypowiedzi, deklaracje sprzeczne z czynami, no to no, w swojej naiwności to są też osoby, które jakby w tym zagorzałym gniewie atakują Mercedesa. To, co chcę podkreślić. Patrząc na Hiszpanię, chyba zadziałało, no bo nagle w Hiszpanii to Russell jest wypuszczany na twardych oponach, podczas gdy Hamilton po wyjściu z samochodu mówi, że dla mnie to nigdy nie było opcji, żeby na nich jechać. Tak. Hamilton jest wyżej w kwalifikacjach od Russella. I Hamilton no, jest też wyżej na mecie, zresztą po mega dobrej jeździe. Druga rzecz. Nie twierdzę i wątpię, żeby zespół sabotował Hamiltona, czy tak bardzo jak wiem, że są układane kolejności w zespołach i na różne sposoby i wiem, jak było w Williamsie 2019, nigdy nie twierdziłem, że Williams sabotował Roberta Kubicę, aczkolwiek na przykład zmiana skrzydła w Japonii to było coś takiego, ale okej. Oni mieli priorytet na Russella. I to się z tego brało. I tak samo nawet jeżeli Mercedes ma priorytet na Russella, ma do tego pełne prawo, bo tak działa Formuła 1, Russell zostaje w zespole, Hamilton odchodzi. Więc to jest oczywiste. Russell ma być liderem ekipy, co mu też jakoś średnio idzie, chociaż ten start miał mega. Hamilton nim nie będzie, więc nawet gdyby to była prawda, że biorą za priorytet George'a Russella, mają do tego święte prawo, nikt nie może mieć do nich pretensji. Szczególnie po tym wszystkim Hamilton zawdzięcza Mercedesowi prawie wszystko. Obecnie w jego karierze, nie wiem, od 12 roku życia Mercedes? Wszystkie tytuły mistrza świata Formuły 1 z silnikami Mercedesa. Mistrzostwo Formuły 3, bardzo ważne, Euro Series z silnikiem Mercedesa. On po prostu wszystko wyjdzie na Mercedesie i ze wsparciem Mercedesa. I to, że teraz w ostatnim roku, kiedy już wiadomo, że idzie do Ferrari, że nie jest priorytetowy, być może, to w ogóle i pisanie pierdół typu, że oni go krzywdzą, jak oni mogą, to jest po prostu stany idiotyzm. Natomiast ponad wszystko, sami sobie wychowali takich fanów, bo to Toto Wolff i jego ludzie powtarzają, że Lewis Hamilton jest najlepszym kierowcą w historii, co nie ma na to, znaczy po pierwsze nie ma tego historii, ale jeżeli kogoś wybierasz, to na pewno nie Hamiltona, biorąc pod uwagę jego przebieg kariery. Jest mnóstwo tam przykładów, że nie jest najlepszy, byli lepsi w tych etapach. To oni mówią, że jest 8-krotnym mistrzem świata, podczas gdy jest 7-krotnym. To oni mówią, że został okradziony w Abu Zabi 2021, podczas gdy przegrał, dlatego że przejechał o wiele gorszy sezon od Verstappena. Popełniał masę błędów, których nie popełniał Verstappen i tam przegrał ten tytuł, a Mercedes to klepie. To Wolff absolutnie niewybredne, podłe, agresywne naloty na Massiego. To tam oni niby krytykowali tutaj, że fanów, którzy grozili śmiercią Latifiemu za to Abu Zabi, ale to jest wszystko ta otaczka, to są ci dokładnie ci sami ludzie. Więc sprawiedliwość dziejowa polega na tym, że teraz dostają w tyłek od tych samych ludzi, których sami napędzani. I to jest coś nazywa karma, więc tak bardzo jak popieram, z tym trzeba walczyć, to nie jest akceptowalne. Akurat nie jest przypadkiem, a wręcz jest to dość zabawne, że ostatecznie ci sami ludzie uderzają teraz w Mercedesa i w Toto Wolffa, żeby im pokazać, jak to jest, kiedy ty jesteś jakby po drugiej stronie tego patyka.
No dobrze, ale to przecież to nie wysyłają kibice zbiorczo. To wysłał ktoś, grupa, Günther Steiner może. To wysłała jedna osoba, czy grupa jakichś osób, które zbierają te informacje. To mnie ciekawi, bo tutaj możliwe, że ja teraz sobie dopowiadam, ale to wygląda, jakby to wyszło z tego samego źródła, co rzekome wiadomości WhatsApp, czyli kogoś, kto można powiedzieć, że szuka sprawiedliwości, a można powiedzieć, że szuka chaosu. Aldona, masz jakieś przemyślenia na ten temat jeszcze, czy...
Wiesz co, nie, chyba już nie. Ważniejsze jest to, co się dzieje na torze w tym momencie. To był dobry wyścig dla Mercedesa. Wiadomo, że będą wokół tego do końca tego sezonu różne niefajne sytuacje, bo Lewis Hamilton odchodzi po prostu, bo ich tym zaskoczył, bo nie będzie miał priorytetowego statusu w ekipie. Słusznie, zupełnie, zupełnie zasłużenie i sprawiedliwie. Będzie musiał trochę więcej pewnie pokazać na torze. W ten weekend mu się udało tyle. No, a natomiast to, że w ogóle rozmawiamy o takich rzeczach, jakby dla mnie to jest niepojęte, że się coś takiego dzieje. Naprawdę. To jest duch Flavio Briatorego powrócił i wszelkich różnych dziwnych przekrętów i działań zakulisowych. Serio.
Jaki duch? Na jawie jakby impersonam fizycznie powrócił Flavio Briatore.
Kurczę, no bardzo, bardzo to jest dla mnie ciekawe. Ciekawy jestem, jak na przykład Hamilton przejdzie do Ferrari i będzie tam kierowcą numer jeden. Załóżmy, że będzie mu szło świetnie, że obstawiał jego i będzie mówił, na przykład rzucał takie szpileczki. No, ostatni sezon to taki nie był w moim poprzednim zespole, bo faworyzowali tego drugiego kierowcę. Jestem ciekawy, czy jednak z klasą nie będzie wspominał o poprzednim pracodawcy, czy jeszcze będzie wracał. Ale w sumie wspomniałem, więc zrobimy gładkie przejście. Jego niedługo teammate w przyszłym roku, czyli Leclerc, nawija makaron na uszy. Tak sobie to zapisałem. Otóż przypominam, była ta sytuacja, w którym, no nie wiem nawet jak to nazwać, czy dziecinnie, czy jak. To znaczy został najpierw przyblokowany przez Lando na swoim szybkim kółku, a potem chciał mu oddać, więc tryknął go w przednie skrzydło. Lando określił to, że to skrzydło było bardzo zniszczone, tylko w bardziej żołnierskich słowach to uznał, kiedy rozmawiał z Maxem Verstappenem. No i potem Leclerc opowiada tak: moja wersja wydarzeń jest bardzo prosta, Lando wyjechał z pitlane, ja byłem za nim na szybkim kółku, gdy on zwolnił, więc ja zwolniłem, zahamowałem, aby się z nim zrównać, ale źle oceniłem odległość, nie chciałem nikomu przeszkodzić z tyłu, pozostając po prawej stronie, byłem sfrustrowany i popatrzyłem w lusterko, to drugie, aby nikogo nie zablokować. I tak doszło do kolizji, ale to było przede wszystkim nieporozumienie. Zawsze jesteś sfrustrowany, gdy tak się dzieje, ale nigdy nie chcesz doprowadzić do kontaktu. Jeszcze takie mocne słowo na koniec. I teraz tak, nie wiem znowu, czy Czarku gdzieś czytałem, czy co pisałeś, czy gdzieś to słuchałem, że no jak kierowca taki, który po prostu wyciska ostatnie tysięczne sekundy z każdego okrążenia, żeby się wcisnąć w zakręty, jedzie 2 centymetry od ściany w Monako, a tu mówi, że źle wyliczył 3 metry, gdzie huknął w lewo po prostu w Lando Norrisa, to trochę mi się chce śmiać. I tak jak generalnie lubię Leclerca, tak będzie tu niestety ofiarą tej mojej opinii, że jeżeli coś mnie denerwuje tak mocno w Formule 1, to jest właśnie takie, zamiast wyjść i powiedzieć, no tak, sorry, ale nie wiem, popełniłem błąd, to będzie tutaj robił taką, dopisywał historię do sytuacji. Proszę, przejmij.
No ale to jest bajeczka dla sędziów, to jest coś, co... Lewis Hamilton jest królem faulu i zrobił dużo mega dobrych, aż człowiek szanuje. Typu na przykład kiedyś na starcie do Grand Prix Kanady wywiózł za tor atakującego go Nico Rosberga w pierwszym zakręcie na zewnętrzną i powiedział, że no tu pod sterowność padłem, nie skręciło mi. Wszystko kwestia wyjaśnienia, po prostu raz, że robił takie rzeczy super precyzyjnie, jestem doskonały kierowca. O, słyszę, że ten Legia gra, czy jak?
Tak, Legia Mikołajki górą.
To mi się z Turcją kojarzy, jak byłem na Grand Prix Turcji kiedyś w Stambule, jak po prostu pół ulicy, cały czas te na klaksony chłopaki. No nic, no w każdym razie potem trzeba pójść i coś powiedzieć sędziom i to jest po prostu mistrzostwo świata. To co, Hamilton jest tym mistrzem, jest po prostu fenomenalny w takich rzeczach. No i tak samo, taką śpiewkę wymyślił, mi się to wręcz spodobało, no bo ostatecznie tak się robi. Nie spodobało mi się to, co zrobił fizycznie na torze, bo no, było kilka osób, które na Twitterze go broniły. Nie wiem, czy są jacyś zagorzali fani, czy pusto osoby, które nie są obyte z obrazkami z Formuły 1, ale żaden kierowca, czy no nie tylko żaden baczny obserwator, który widzi, co się dzieje, a już na pewno żaden kierowca wyścigowy nie uwierzy w taką śpiewkę, że on tu niechcący odbił, przecież to było ewidentnie. To po prostu, to było bardzo, bardzo, bardzo widać, że zrobił to specjalnie. Tak samo zresztą, jak było widać, że Stroll specjalnie wjechał w Hamiltona, a też tłumaczył, że go wyjechał zbyt szeroko. Każdy i fakt, że sędziowie niby że kupili taką gadkę, no to już jest taki trochę, no to jest słabe. Bo szczerze, David Coulthard zwrócił na to uwagę. Po pierwsze powiedział, że bardzo ciężko jest uwierzyć w takie wyjaśnienie, no bo też jest byłym kierowcą wyścigowym, no i doskonale wie, że to widać po prostu, to jest, no come on. Aż idiotyczne, że w ogóle się tym dyskutuje. Natomiast oni dają na przykład zły przykład młodym kierowcom.
Dzieciaki
na to patrzą i im się wydaje, że to jest normalne. Zresztą to jest coś, co zrobił ten.
No właśnie, niedawno. W Australii. Tak. To było po prostu kryminał to, co on zrobił. Wjechał w kierowcę, to się mogło skoczyć.
Martną karę. Tak. Przepraszam, Maćku, że ci przerwałem.
Nie, ja o tym samym mówiłem w zasadzie. Mi też chodziło o tego, że dokładnie to, że przykład, i dokładnie to samo zrobili w niższej kategorii. W ogóle tam się troszkę tak fajnie gotuje w tym Ferrari, prawda? Tak było miło i w ogóle przyjaciele, a tu Sainz właśnie, a to przez radio, tak jak już wspominaliśmy, powie już, Aldona oddaje głos, widzę, że tam się gotuje. No i teraz ta pogadanka złapana z jakiejś kamery, czy to jakaś kamera onboardowa z innego bolidu, czy jak oni to nagrali w ogóle i gdzieś tam sobie wyjaśniają w czerwonych kombinezonach.
Mi się najbardziej na tym filmiku podoba Valtteri Bottas, który tak po prostu stanął i tak stoi, i patrzy, i tak stoi, a oni tam... Nie, no rzeczywiście, to robi się z tego rozgrywka i to już kolejny raz, bo wiecie, to jest... Charles Leclerc wychodzi i mówi, no tutaj ustaliliśmy co innego, z zespołem byliśmy dogadani, że na tym etapie oszczędzamy opony. No a tutaj Carlos postanowił nie oszczędzać opon i zostać bohaterem przed własną publicznością, o czym wcześniej mówił Cezary. A Sainz mówi o tym, że Leclerc ciągle narzeka i to nie jest jedno stwierdzenie. On poszedł do wszystkich stacji i wszystkim powiedział to samo. Więc to jest przemyślane już w tym momencie, to nie jest coś, co mu się raz wyrwało, także tak, jest wojenka. A, tylko jeszcze jedna rzecz, to na co płakał też Charles Leclerc, że miał uszkodzone przednie skrzydło, Fred Vasseur powiedział, że z danych w ogóle nic takiego nie wynikało, więc no, też to uszkodzenie samochodu można sobie, przynajmniej zdaniem Vassera, włożyć między bajki.
To ja wam powiem, bo mam tutaj super fajny cytat zachowany, który mi się bardzo spodobał. Carlos Sainz mówi o współpracy z Charlesem Leclerciem, pośród wszystkich cytatów o tym, jak to wybiera zespół i że ma wszystkie, że to on wybierze, ma wszelkie oferty. I się nie mogę się zdecydować. Powiedział coś takiego. Mój kolega z zespołu i ja, czyli dobra konstrukcja, bo po angielsku najpierw trzeba wymienić drugą osobę, a potem my teammate and I are friends. Jesteśmy przyjaciółmi. Poza torem. I mamy bardzo dobrą relację. Tworzymy bardzo dobry zespół. Jeżeli jest jedna rzecz, która działała i ciągle działa w Ferrari, to są właśnie dwaj kierowcy. Wygrywamy wyścigi, stajemy na podium i współpracujemy jako zespół. I to jest cytat z Carlosa Sainza sprzed tym wyścigiem.
Podoba mi się w ogóle stwierdzenie to, że jeżeli coś działa w Ferrari, to tych dwóch kierowców. No faktycznie,
no proszę,
tak to zaczyna wyglądać, że jeżeli już coś tam działa, to, no i to nawet ta jedyna rzecz, która działała, też już przestaje działać. Ale to nie koniec jeszcze naszej rozmowy o opowiadaniu bajek, ponieważ Jean Todt, również związany Ferrari, były szef Ferrari, powiedział no coś takiego, że ręce z chlebem opadają. Wypowiadał się o Miku Schumacherze, że żałuje, że go nie ma w stawce, ponieważ Mik jest lepszy niż połowa obecnej stawki Formuły 1. To niebywale zdolny kierowca. Nie każdy wygrywa Formułę 3 i Formułę 2, prawda? Absolutnie zasługuje na miejsce na gridzie. No nie wiem w ogóle, jak się do tego odnieść, w sensie, no przecież on tak nie myśli, no to nie jest możliwe, no nie osiągnąłby chyba tak dużo, gdyby obstawiał takich kierowców jak Mick Schumacher. No ja wiem, że tam jest cała sprawa rodzinna, że on jest przyjacielem rodziny, że sentyment, no ale na miły czerwony Bóg, no.
Dokładnie tak, to są słowa wujka, a nie gościa, który był szefem zespołów i szefem FIA. I to trzeba rozdzielić, to są słowa przyjaciela rodziny, które no niestety nie mają nic wspólnego z rzeczywistością w tym momencie. Wiemy, że Jean Todt, no, przyjaciel Schumacherów, jeden z tych nielicznych ludzi, którzy Michaela Schumachera odwiedzali i odwiedzają po jego wypadku. Natomiast make no mistake, to nie są słowa eksperta, to są słowa kumpla.
Ja myślę jednak, że Mick Schumacher może być lepszy od połowy stawki, na przykład, nie wiem, w kuku nabite albo w berka. Myślę, że można znaleźć parę takich dziedzin.
Co to jest kuku nabite?
To gra w kuku i w ramach tego osoba przegrywana jest bita kartami.
Okej, okay,
tak,
nabite.
Tak.
Kuku
nabite. Tak, to może Mick faktycznie być to lepszy. Jako kierowca wszyscy doskonale widzą, jakim jest zawodnikiem. Mi się wydaje, że tutaj warto dodać na potwierdzenie słów żona Toda, dodać wypowiedzi Toto Wolffa często, który mówi i zapewnia, że Mick powinien mieć miejsce w Formule 1 i że to jest naprawdę dobry kierowca. Zawsze zwracam moją uwagę. To nie jest świetny kierowca, to nie jest przyszłość, to nie jest fenomen, to jest dobry kierowca. To jest dobry kierowca, któremu wciąż nie jest w stanie dać miejsca w żadnej ze swoich ekip, przecież ma zwolnione miejsce w Mercedesie i raczej nie słychać, żeby Mick Schumacher miał zasiąść na tym fotelu i ma oczywiście wpływ na obsadzenie fotela w Williamsie, wbrew temu, co się mówi, bo ma. Może nie jakiś przemożny, ale jednak ma coś do powiedzenia w tym temacie. Ma jeszcze dwa inne zespoły, które jeżdżą z silnikami Mercedesa. No może Aston Martin jest nie do ruszenia i jakoś w żadnej z tych ekip Micka Schumachera nie zobaczymy. Może to będzie Alpine, ale też raczej wątpię, więc to w zasadzie podsumowuje temat.
Mick Schumacher jest Esteban Ocon w jednej ekipie, w Mercedesie. Toto Wolff uznaje, że dobra, czekałem, aż będą gotowi i teraz. Ale również połączone z Mickiem Schumacherem, patrzcie jak skaczemy, po prostu to się wszystko, to się wszystko łączy, jest przemyślane.
Smooth operator.
Tak, smooth operator. Haas, wspaniały zespół Haas, okazuje się, że musi oddać kilka milionów dolarów swojemu byłemu sponsorowi Uralkali, to jest rosyjska firma. Tam historia dla tych, którzy nie pamiętają lub nie wiedzą, była taka, że po kolejnej agresji Rosji na Ukrainę w 2022 roku, Haas zerwał współpracę z firmą Uralkali, ale tak się złożyło, że już miał pewną część pieniędzy, które im przekazali, no i uznał, że nie muszą tego zwracać, co ja w pewnym sensie z takiego, że tak powiem, podejścia do rosyjskich firm rozumiem, natomiast pokazuje to też, jak działa Haas, po prostu uznali, że tematu nie ma. Ale Uralkali poszło do sądów i szwajcarski trybunał orzekł, że Haas musi oddać te pieniądze, przy czym Haas wyjaśnia, że muszą oddać tylko tę część środków przeznaczonych na te wyścigi, które miały się odbyć po tym, jak umowa została zerwana. Nie sądzę, żeby tam się spieszyli z robieniem przelewów od razu i podejrzewam, że będzie się to ciągnęło, ale myślę, że tak dosyć ciekawie to pokazuje, jak operują jako zespół, prawda? Czy nie wiem, na ile Günther Steiner miał na to wpływ, ale no, pewnie mały. Ale to taka ciekawostka. Coś chcecie dopowiedzieć jeszcze do tego, czy...
Możemy. Po pierwsze, kwota to jest 13 milionów dolarów, to nie była pełna kwota wsparcia, ale tam pierwsza wpłata za sezon i oczywiście chodzi o zwrot część tej kwoty. Druga rzecz jest taka, że oboje byliśmy na testach w Barcelonie, kiedy cała afera wybuchała, zarówno jeśli chodzi oczywiście o wojnę, jak i wszystkie konsekwencje jej i przyszłość Nikity Mazepina. I pamiętam, że na początku było takie trochę wręcz obruszenie, że nie było tej reakcji natychmiastowo, ale ona była szybka, ale już wszyscy czekali na to, że zostanie ogłoszone. Natomiast no, z tym sponsorem, no to no, numer właśnie na miarę Haasa i to nie Gintera, tylko raczej Gina Haasa. Ja wiem, że tam było zawsze i nadal będą głosy, że bardzo dobrze, to kruską i tak dalej, że to w ogóle tak trzeba jechać. No ja patrzę na to tak jeszcze inaczej. Mnie mama zawsze chowała w ten sposób, że i moim zdaniem mądrze, że to, że ktoś się zachowuje jak cham albo robi jakby złe rzeczy, to nie usprawiedliwia mnie, żebym ja robił takie rzeczy, tak? To po prostu się tylko zniżasz do tego poziomu, więc to, że ktoś jest złodziejem, to nie znaczy, że ty masz być złodziejem, tak? To nie sprawiedliwia tego, że ty będziesz się tak postępować, a to no, szczerze, w jakichś takich praktykach biznesowych, nie wiem, gdyby te pieniądze zostały, nie wiem, zamrożone na kontach, nie wiem, aż do wyjaśnienia, czy zakończenia konfliktu, czy coś takiego zablokowane przez niezależną organizację, ale szczerze, banki to jest jeszcze gorsze. No w każdym razie, nie mówię o wszystkich bankach, mówię tak generalnie o niektórych. Wiadomo, co się kryje w Szwajcarii, prawda? Jakie złoto. Jak ktoś się interesuje historią, to wie. W każdym razie, gdyby to zostało jakoś, nie wiem, zdeponowane, no to jeszcze gdzieś tam neutralnie. Ale to, że oni sobie te pieniądze zachowali dla siebie i udawali, że nie, no tutaj w ogóle oni złamali postanowienia regulaminu, bo tutaj dobre imię zespołu i tak dalej, no to sorry, ale no come on, nie? To było po prostu czyste zawłaszczenie cudzego mienia i tyle. I to, że to było mienie rosyjskiego potentata w produkcji nawozów, bo oni się tym zajmują, no to nie zmienia faktu, że czynność jest dokładnie taka sama, niezależnie od tego, komu te pieniądze zawinęli, robili dokładnie to samo.
Tak, a czy ta... A, nie będę już wchodził w historię rosyjskich firm. Przechodzimy do Grand Prix Austrii 2024. Swoją drogą wiecie, że na lotnisku, w jednym lotnisk austriackich, nie pamiętam dokładnie na którym, jest oddzielne okienko dla ludzi, którzy myśleli, że przylecieli do Australii. Więc to tak. Grand Prix Austrii 2024. To jest weekend sprinterski, a jako to jest weekend sprinterski, którego nie było już od jakiegoś czasu, to wspomnę o terminarzu: piątek 28 czerwca, pierwszy trening o 12.30, a o 16.30 sprint shootout, w sobotę sprint o 12.00, kwalifikacje o 16.00 i w niedzielę wyścig o 15.00. Red Bull Ring, tor domowy Red Bulla, pięknie położony w górach, jest tam bardzo ładnie, dużo razy o tym mówiliśmy, ale chciałem zadać się najpierw pytanie, czy na to, że w Austrii organizacja nie leży? Czy zawsze wszystko jest na tip-top?
Moim zdaniem zawsze wszystko jest na tip-top. Jedyne co, to może jest za mało toj-tojków, bo obrazy kibiców, że tak powiem, pod płotem, to w pomarańczowych koszulkach, to właśnie stamtąd mam takie obrazy. Natomiast nie, organizacyjnie tam to jest zwykle dobrze zrobione. No i co? Ja się nie mogę doczekać tego toru, no bo w końcu mamy teraz przed sobą kilka takich klasycznych torów, które razem z Barceloną rzeczywiście pokażą ten obraz sił. Też torów specyficzne, na przykład, nie wiem, Mercedes nawet w czasach dominacji zawsze miał problemy w Austrii. Z drugiej strony Ferrari powinno być tutaj mocne. McLaren też, jeżeli będzie tam szybki, no to się uspokoją co do dalszej części sezonu. Więc Austria prawdę nam powie, poza tym to jest po prostu bardzo fajny tor. Krótkie okrążenie też, więc w kwalifikacjach znowu czekajmy na jakieś niespodzianki, ponieważ tu naprawdę bardzo mało będzie decydować o tym, czy będziesz bohaterem, czy będziesz zerem. Zobaczymy, co nam pokaże Sergio Perez w domowym wyścigu Red Bulla, więc naprawdę bardzo dużo smaczków, na które ja czekam z niecierpliwością.
No to będzie bardzo ciekawy tor. Przede wszystkim to, co jest kluczowe, to to, że to jest weekend sprinterski i tak jak co, w zeszłym roku wygrał Max Verstappen, w 22 wygrał Charles Leclerc w Austrii. Jestem trochę zaskoczony. Myślę, że to była seria zwycięstw Verstappena.
Ale tam zawsze to... Właśnie weekend sprinterski, czyli od początku musisz być w dobrych ustawieniach, z dobrymi wyjściowymi ustawieniami, żeby ci ten weekend pokleił. Także to jest też bardzo fajne.
No i właśnie tu jest ten czynnik, który może pokrzyżować plany Red Bullowi, ponieważ Red Bull, i to już jest reguła, zawsze ma problemy z dostroniem samochodu, zawsze ostatnimi czasy zaczyna jakby od problemów w treningach. Więc nie będą mieli znowu tego czasu, żeby pociągnąć się i żeby tak wykorzystać 3 sesje, żeby ostatecznie w kwalifikacjach 4. sesji weekendu godzinnej odbić się i walczyć o pole position, tak jak to miało miejsce w Hiszpanii. Nawet jeżeli nie wywalczył Max tego pole position, to był bardzo, bardzo blisko. Więc tego czasu nie będzie. Będzie jeden trening i od razu przechodzimy do kwalifikacji, prawda?
Tak jest.
Natomiast z drugiej strony pomoże im to, że jest teraz ten nowy przepis Parc Fermé, że pomiędzy sprintem a kwalifikacjami do wyścigu głównego będzie trochę czasu na to, żeby poprawić samochód, więc to może im jakieś pomóc, jeśli chodzi o ten wyścig główny, niedzielny. Natomiast to mi się wydaje, że tutaj mimo będzie musiał być jakiś podział łupów. Moim zdaniem faworytem na Austrii musi być McLaren, bo a McLaren pokazał, że ma najszybszy bolid na wszelkich rodzajach torów, gdzie byśmy nie jechali tak naprawdę, no może poza Monaco, gdzie najszybsze było Ferrari. Okej, w Kanadzie najszybszy był Mercedes, ale tak też było bardzo, bardzo blisko z McLarenem. Tylko George tam oczywiście się podłożył kilka razy. No w każdym razie generalnie jakby patrząc na tą przeciętną, McLaren jest najszybszym samochodem i w Austrii powinno być podobnie. Austria była w zeszłoroczne odrodzenie McLarena. Zaczęło się w Austrii od wprowadzenia pakietu poprawek właśnie na ten wyścig. I nawet sam Lando Norris powiedział po wyścigu teraz w Hiszpanii, że nie może się doczekać, bo Austria i Silverstone to są jego dwa ulubione tory, jeśli chodzi o osiągi samochodu. Więc moim zdaniem na tym etapie wypada powiedzieć, że faworytem Grand Prix Austrii, a przynajmniej jednego z wyścigów, prawdopodobnie sprintu, będzie McLaren. Jak będzie w wyścigu głównym, no tutaj już możemy się nad tym zastanawiać, bo to znowu będzie kwestia tego konkretnego... profilu zużycia opon, czyli doboru opon do warunków, jakie będą panowały w Austrii. To jest teraz kluczowe. Im będzie cieplej, im te opony będą bardziej obciążone, tym bardziej się będzie przychylało na stronę McLarena, który teraz jest jakby liderem, jeśli chodzi o zachowanie opon w jak najlepszym stanie. Im będą warunki takie chłodniejsze, a to też pomogło na przykład w kwalifikacjach w Barcelonie Red Bullowi, tym ten Red Bull będzie się bardziej wyrównywał. Generalnie oczekuję naprawdę fajnego weekendu, bardzo dlatego, że Austria jest mega fajnym torem, tam się po prostu zawsze coś dzieje. Torem, który zawsze polecam, moim zdaniem jeden z najlepszych, nawet jeżeli nie najlepszy wyścig Formuły 1 generalnie. Mówię teraz bardziej nie tyle o przebiegu wyścigu sportowego, który też jest bardzo fajny, ale po prostu, żeby na niego pojechać i żeby się znaleźć w miejscu, no to jakoś on the top of my head, jak mówią po zagranicznemu, zawsze pierwsza do głowy przychodzi mi Austria.
Dziękuję za to. Przepraszam, bo już myślę o tym, nie mogę się doczekać, żeby powiedzieć to, co chcę powiedzieć, ale przejdziemy teraz do typów naszych na wyścig.
I a co chcesz powiedzieć w stylu dupa?
Tak, tak, czekałem, trzymam od 50 minut, żeby to powiedzieć. Otóż jeden z naszych widzów, Nick Call Me Zgorszony, no więc Zgorszony, zrobił podsumowanie.
Co to jest Zgorszona? Gdzie jest Zgorszona?
Zgorszona to obok Gołdapi. Zrobił podsumowanie punktowe, przyjął tam system punktowy pewien, kto jest obecnie najwyżej w klasyfikacji przewidywań na wyścigi. I zaszczytne pierwsze miejsce zajmuje Max Kapłon z 30 punktami. Druga Aldona Marciniak 26 i trzeci Cezary 23, czyli mimo moich spektakularnych typów na Bermana na wyścig, kiedy nie pojechał, i Ricardo trzecie miejsce w pierwszym wyścigu, jestem bardzo wysoko, więc zachęcam do słuchania moich storiesów, tam usłyszycie prawdę o wyścigach. Natomiast Zgorszony nie umieszkał napisać, że według jego typu on ma 37 punktów, więc on się zna najlepiej z nas wszystkich, więc gratulujemy, ale nasze typy, ja zacznę w takim razie, zrobimy w tej kolejności. Max Verstappen, Lando Norris, no nie wiem, z tymi trzecimi coś nie trafią, teraz mówiłem Piastrego, Lando Norris i niech będzie Carlos Sainz, Aldona.
Norris, Verstappen, Leclerc.
Norris, Verstappen, Hamilton.
O kurczę, w sumie zapomniałem o Mercedesie, ale dobra, niech będzie tak jak, tak jak było. No to tyle, jeśli chodzi o Grand Prix Austrii 2024, na które żadne z Was się nie wybiera, ponieważ wybieracie się do Mikołajek, yeah, na 80. rajd Polski. Najlepsi kierowcy w WRC przyjadą tutaj na Mazury. No to już jest naprawdę za 4 dni, już się zaczyna. Obecnie jest zimno, ale od jutra ma być ciepło, gorąco, 26 stopni, w weekend nawet 28-30. Co taka temperatura w ogóle oznacza dla rajdów? To dobrze, czy gorzej, jak jest tak gorąco, czy w sumie bez znaczenia?
No dla kierowców to gorzej, dlatego że jest gorąco w kokpicie.
Klima?
Nie, tam nie za bardzo. Więc to nawet jak ja rozmawiałem z Robertem w tej zapowiedzi rajdu, na którą też zapraszam serdecznie na moim kanale, ciągle obecna, bardzo, bardzo fajna zapowiedź. I pytałem Roberta o to, czy wiadomo, że nie mam rajd, ale czy nie jest fajnie tak wyjść sobie z samochodu między tymi, między OS-ami i po prostu popatrzeć, bo to jest przepiękny rajd widokowo. Że jeździsz tam, dojeżdżasz do tych pól mazurskich, czy tam warmińskich, w zależności od tego, gdzie, jaki rejon, gdzie są te OS-y, ale to są po prostu przepiękne maki czerwone, kwitnące i te ptaki ćwierkające, no, po prostu przecudowny, przecudowny klimat przepięknego rajdu pod tym względem. No, Robert mówi, no, że to raz, że to jakoś średnio, ale dwa, że to nawet gorzej niż na przykład, bo ja podałem za przykład Szwecję. W tej też Szwecji pamiętam, że brali specjalnie te takie żele, tak, że ściskasz i ten, i że grzeją, żeby wkładać w buty, żeby stopy nie zamarzły, bo przecież one są tak cieniutkie, te podeszły, żeby czuć pod stopą każdy pedał bardzo dobrze, żeby mieć lepsze wyczucie. I on mówi, że nawet gorzej, dlatego że przynajmniej w Szwecji nie jest za gorąco, a jak się jedzie tak cały dzień w rajdówce, to jest wyczerpująca ta wysoka temperatura. Natomiast dobrze dla kibiców, prosimy, żeby pamiętać, żeby zabrać czapeczki i koniecznie smarować się filtrami. Chociaż ostatnio czytałem teorię, że jakiś środek używany w filtrach właśnie jest związany ze wzrostem zachorowania na nowotwór skóry, więc ostatecznie tak, w dzisiejszych czasach lepiej niczego nie polecać.
Nie, ale można kupować, są takie kremy, które są bez tych związków. One są wypisane, można sobie w internecie znaleźć. Tak, prosimy nie stawać na środku zakrętów i nie robić zdjęć, tak, na przykład
ani na wyjściu z zakrętów.
No widziałem tak. ostatnio kilka znowu takich szokujących ujęć, nawet też szokujących, no też z rajdu Polski, że no w miejscach takich, że, znaczy bardzo spektakularne, ale ja bym tam się bał trochę stanąć, na przykład super jakiś skok idzie i idzie taką bombą 160 i przelatuje.
Dobra,
i wszyscy tak, stoją zaraz obok drogi.
Słuchajcie, to ja będę teraz surową, nudną mamą, ale naprawdę please trzymajmy się bezpieczeństwa na rajdach. Wiemy, że w przyszłym roku do kalendarza WRC nie wrócimy, ale to, czy mamy jeszcze szansę wrócić, czy nie, w bardzo dużej mierze zależy od przebiegu tego rajdu, od tego, jak zdyscyplinowani będą kibice. Jeżeli będą jakieś incydenty związane z bezpieczeństwem, to naprawdę nasze notowania bardzo, bardzo spadną, a chcemy, żeby były jak najwyższe, bo to jest mega impreza z fantastycznymi kibicami, z super odcinkami, impreza, która się bardzo podoba kierowcom, więc no jakby zbiorowo nie możemy nawalić tutaj, jeśli chodzi o to, bo jak wiadomo, Międzynarodowa Federacja Samochodowa Michel Mouton, no, są bardzo wyczuleni i słusznie na bezpieczeństwo kibiców podczas imprez. Także
tak,
trzymamy się, dyscyplina.
Będzie się można z wami spotkać podczas rajdu? Będzie
no
się
jak?
Organizować jakieś spotkanie?
Oczywiście.
Na rybkie.
Tak, tak, będziemy się, myślę, że, bo co, Aldona...
Co?
Czwartek? No możemy w przypuszczeniu czwartek, a w piątek tak. Aldona będzie wjeżdżała. No to zresztą będziemy, być może będzie więcej niż jedno na przykład spotkanie. Więc może jeszcze, bo Aldona potem jedzie jakby wyrobić przy tym, przy studiu do Grand Prix Austrii.
Tak jest.
A w tym, w Viaplayu. A ja zostaję do końca rajdu, więc no myślę, że tam będzie więcej niż jedno, bo no warto, nie? Te spotkania są zawsze bardzo, bardzo fajne, tylko czasami wychodzą z tego nielegalne zgromadzenia, więc trzeba będzie to jakoś zrobić tak, żeby ten, żeby się nikt nie przyczepił, że robimy tutaj jakieś, nie wiem, pochody czy coś takiego. Chociaż może trzeba wykorzystać tę siłę i zobaczyć jakąś słuszną sprawę typu stop elektryfikacji czy coś takiego.
A może na przykład zorganizujesz wycieczkę rowerami wodnymi po jakimś pięknym jeziorku. Takie spotkanie, wiesz. Przeciwko elektryfikacji to każdy teraz może zrobić, ale już na rowery na przykład to nie każdy jeździ, wiesz, na jakieś piękne, jakiegoś rezerwatu przyrody, na kajaki. Kajaki
Maciu,
z Cezarym Gutowskim.
Tego, że już jesteś w Mikołajkach, to na ciebie spadnie w takim razie zaszczytna
organizacja
rola
tego.
Organizacji.
Tak, tak, tylko boję się, że ktoś się wychybie z tego kajaka, nie, bo ludzie w różnym stanie przychodzą, niektórzy są bardzo zgrzani.
Ale to podpiszesz papierek, że nie.
Jak nie będzie ratownika, to pójdę do tego, do pierdla. A propos, bo ten, ty już, Max, chcesz zakończyć nasze przeurocze spotkanie?
No, tak, tak, myślałem, żeby się powoli żegnać, już nie, ale...
Tak, żeby się przeżegnać, nie, to ja jeszcze mam ten, jedną taką drobną rzecz chciałem poruszyć i spytać,
proszę.
Bo teraz widzę, że się pojawiło, że jak, bo tam podczas wyścigów są takie prezentacje, jakby kierowców są na scenę przed kibiców i jak wywoływali Alpine, to się pojawiły takie buu, a jak wyszedł Ocon, to się pojawiło bardzo dużo buu, czyli Ocon bardzo mocno stracił jakby sympatię kibiców, więc jego taka osobowość dziwna, nerwowa, no, przestaje rezonować z tym, co mówią fani Formuły 1. Co prawda mi się też nie podoba, ale zastanawiam się, czy to nie jest jednak przesada, tak? Czy może nam się coś nie podobać, ale z drugiej strony człowiek jest jaki jest, tak? Nie jest kryminalistą, tak? Nie pije krwi, nie winiątek, więc też może warto... Sam sobie jest największym wrogiem, więc sam siebie karze za swoje też rysy na charakterze, który też chyba nie jest winien po prostu tego, że cię ciężkie ustawiło. Natomiast była jeszcze ta scena, kiedy wygwizdywano, czy wybuczano Verstappena, który wchodził na podium, tak, czyli zwycięzcę wyścigu. I to jeszcze po takim zwycięstwie kolejnym, kiedy no, ewidentnie wyrwane z gardła McLarenowi po fenomenalnej jeździe. Ja przestaję to rozumieć. I teraz zastanawiam się, co wy o tym sądzicie, no bo też są takie głosy kierowców, no to Norris mówił, no, że to w sumie trochę zrozumiałe, bo dominuje, że to nie jest fair oczywiście, ale że to jest zrozumiałe i zawsze będzie buczenie. Pamiętam, jak się George Russell skarżył na to, że buczał na niego, że to jest tak nie powinno być. Ja też uważałem, że no... Tak jest to osoby tak eksponowane i że no, trzeba się z tym pogodzić, ale teraz coraz bardziej się trzeba zastanawiać, czy jednak nie trzeba dać odporu hołocie, bo to jest hołota i po prostu mówić, no sorry, ale no, szanujmy siebie, tak, szanujmy nasz sport. Co wy sądzicie o takich zachowaniach?
Mogę zacząć?
Tak.
Dobrze. Ja ogólnie nie podoba mi się całe to buczenie, chociaż jak sami mówiliśmy, Ocon dosyć mocno pracuje na miano najmniej lubianego kierowcy w stawce po tych swoich komentarzach ostatnich i zachowaniach. Ale no powiedzmy, że to nie ma usprawiedliwienia, ale okej, no jakieś tam emocje kibicowskie są. Natomiast to buczenie na zwycięzców, do mnie nie przemawia argument, że to wiadome będzie buczenie, bo dominuje. No to ludzie, no to nie umiecie przegrywać na zasadzie, no kurczę, jest najlepszy i tyle. No mi też się nie podoba, jak wszystkich, nie wiem, naszą reprezentację Polski w piłkę wszyscy tłuką po głowie, ale no nie będę teraz gwizdał na tamtych, że są lepsi, no i że lepiej w coś umieją, no to szanuję i zazdroszczę, ale i chciałbym sam oglądać, nie wiem, taką reprezentację, czy takie ściganie kierowcy, któremu najbardziej kibicuję, jeżeli miałbym się wsadzić ich buty, ale takie buczenie dlatego, że ktoś cię pokonał, nie wiem, mi się to też strasznie nie podoba. Czy tam w Stanach też, pamiętacie, było takie jakieś okropne, że oni tam po prostu gwizdali na niego i on tam to ładnie dosyć to zgasił temat, ale tak, mi się to też bardzo nie podoba.
No, z drugiej strony w Meksyku Perez sam uciszał kibiców, żeby nie buczeli na Hamiltona, więc to się zdarza. Wiecie, ja mam wrażenie, że kibice Formuły 1 się trochę zmienili, to znaczy, żeby zrozumieć Formułę 1, potrzeba się w nią wdrożyć i to jest sport dla wyrafinowanego kibica. I każdy z naszych widzów, jestem przekonana, doceni zwycięstwo Maxa Verstappena tutaj niezależnie od tego, czy go lubi, czy nie, bo wie, jak ono było wypracowane, wie, jak ono było wydarte i po prostu doceni sportowca. A na trybunach w tej chwili pojawia się nam bardzo wielu kibiców, w cudzysłowie, netflixowych, którzy tego nie rozumieją i po prostu pojawiają się takie emocje, no sorry, ale ze stadionów piłkarskich, tylko właśnie nie fajne, tylko te najgorsze ze stadionów piłkarskich. Po prostu kibic się trochę zmienił. Natomiast no, cały czas też nasza w tym rola i innych widzów, żeby uczyć tego szacunku do dobrego ścigania. Po prostu, jakby tępić cały czas zachowania, które są niegodne, takie się zdarzają, i uczyć szacunku do dobrych racerów.
Nie wiem, czy to jest tylko kwestia w ogóle ścigania, sorry, że ten jeszcze przerwę, bo na przykład ostatnio też, z tego co rozumiem, to i Iga Świątek zaczyna przeszkadzać niektórym ludziom, że jest najlepszą tenisistką świata. Nawet czytałem jakieś, przytaczano mi komentarze, co dla mnie są już najbardziej kretyńskie. No proszę wybaczyć, ale kurde, jak ktoś z pozycji klawiaturki sobie pisze tutaj artykuł na temat tego, jak to Iga Świątek zażyna tenis, bo nie wiem, gra za bardzo siłowo, to moim zdaniem jest to totalnie jakieś, no, kretyńskie, nie? W sensie, że nie wiem, czepiło się gówno z burty i krzyczy, płyniemy, przepraszam, ale tak z tym mi się to kojarzy, że jest taki aforyzm w ogóle z Młodej Polski, nie pamiętam, kto to powiedział, że ludzie starają się napluwać na wyższe siebie osoby, bo im się wydaje, że jak plują na kogoś, kto jest od nich lepszy, to sami wchodzą na ten sam poziom. No ale to jakieś abstrakcje, jak można mieć pretensje do kierowcy, czy do tenisistki, do sportowca o to, że jest najlepszy i wytykać błędy i nieprawidłowości najlepszej tenisistce świata, przecież to jest jakiś kretynizm, nie wiem. Czy może ja przesadzam?
Może ktoś, kto pisze takie rzeczy, chciałby być trochę gwiazdą i wie, że jak napisze coś takiego, to będą też o nim pisać i będą dyskutować, bo po prostu coś takiego, no też, nie wiem, Iga Świątek, najbardziej kochana Polka od czasów Adama Małysza, pisanie, zwłaszcza, że nawet obiektywnie rzecz biorąc, były tenisistki, które grały dużo bardziej siłowo, na przykład Serena Williams, i też dominowały, no ale co, mają być gorsze? To jest ich problem, że tak, po prostu są najlepsze obecnie? No ludzie, kochani. No,
kochani, po to sobie odmawia. Pogada jeszcze o tenisie, ale jeszcze 2 minuty i Cezary będzie sam robił program z Maćkiem i z Michałem, więc...
Na polpozycję lecimy. Tak
jest. Więc dziękuję wam bardzo za dziś. Dzisiaj może troszkę krócej, ale dziękuję. Za to spotykamy się co tydzień, bo za tydzień też się widzimy przed Grand Prix Wielkiej Brytanii. Udanego rajdu Polski i udanego pobytu w Mikołajkach i słyszymy się niedługo.
Dziękujemy.
Pa, pa.
Pa, pa. Thank you.